Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest psycholog kliniczny dr Aleksandra Szulman-Wardal z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Gdańskiego. Słyszymy, że coś się dzieje. Koordynatorka Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Dzień dobry pani doktor.
Witam serdecznie pani redaktor, witam państwa.
Czy na Pomorzu już udzielane jest wsparcie psychologiczne ofiarom wojny na Ukrainie?
Dobre pytanie. Muszę państwu powiedzieć, że w momencie pierwszego dnia wojny nasza pani konsultant wojewódzka psychologii klinicznej, pani profesor Małgorzata Lipowska, skrzyknęła się, że tak powiem kolokwialnie, z wszystkimi konsultantami wojewódzkimi w całej Polsce psychologii klinicznej i proszę państwa, już od tego pierwszego momentu zebraliśmy informacje ośrodków, które są sprawdzone i od tego pierwszego momentu już jesteśmy gotowi dawać taką pomoc i dla dorosłych, i dla dzieci i młodzieży. I mogę powiedzieć nawet, że w 25-tysięcznej miejscowości Kościerzyna niemalże pierwszego dnia myśmy już mieli 3 interwencje. Natomiast dzisiaj w nocy dotarł do nas najprawdopodobniej dość liczny zespół i dzieci, trochę mniej liczny zespół opiekunów. Na razie wszyscy odpoczywają. Na razie musimy zabezpieczyć te najbardziej podstawowe potrzeby, żeby zająć się tymi wyższymi potrzebami.
To jest grupa blisko 250 dzieci z 6 domów dziecka na Ukrainie.
Dokładnie.
Te dzieci są w wieku od 3 do 18 lat. Tutaj będzie potrzebna pewnie rzesza psychologów, żeby takiego wsparcia i to długofalowego im udzielić.
Może tak, najpierw sprawdźmy, co się dzieje dokładnie, bo generalnie rzecz biorąc, tutaj pewnie pani nawiązuje do możliwych doświadczeń traumatycznych, do stresu pourazowego, które najprawdopodobniej te dzieci, młodzież doświadczyła, ci opiekunowie również. Natomiast jak gdyby gradacja problemu u każdego człowieka jest inna. Carl Gustav Jung, to jest twórca drugiej szkoły wiedeńskiej, powiedział, że pod pewnym względem jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni, pod pewnym względem jesteśmy tacy jak niektórzy inni, a pod pewnym jesteśmy zupełnie indywidualni. W związku z powyższym my będziemy oglądać, sprawdzać i dopiero wtedy zobaczymy, kto, ile i jakiej konkretnej pomocy potrzebuje. To nie jest tak, że rzeczywiście niesamowita
ilość wszyscy naraz będzie... Może się...
Tak. To nie tak. To najpierw zobaczmy, najpierw dajmy też tym młodym ludziom ochłonąć. Też mam nadzieję, że ta cała nisza i te wszystkie rzeczy, które są bezwzględnie potrzebne dla tych ludzi, będą rzeczywiście zorganizowane w taki sposób najbardziej efektywny, a wtedy dopiero będziemy organizować te potrzeby wyższego rzędu. No myślę, że tak to mniej więcej wygląda.
Te osoby, które wymagają wsparcia, mówię też tutaj o dorosłych, one są, zgłaszały się same, czy są jakoś, będą jakoś kierowane? Jak to wszystko w tej chwili tam na miejscu u państwa jest zorganizowane? Skąd oni mają wiedzieć na przykład, gdzie szukać tej pomocy?
Najprawdopodobniej otrzymają taką informację od razu, jak tutaj zostaną w konkretne miejsce, przepraszam za słowo, zalogowani, że mają całościową, kompleksową pomoc. Nasze Ministerstwo Zdrowia, my czekamy też na rzeczywistość taką legislacyjną, dało nam taką dyrektywę, że wszyscy uchodźcy mają takie same prawa w kontekście otrzymywania jakiejkolwiek pomocy leczniczej, tak samo jak obywatele polscy. W związku z powyższym, jeśli jest konieczność uzyskania wsparcia lekarskiego na poziomie jak gdyby pierwszego takiego kontaktu, tudzież w poziomie już leczenia specjalistycznego, czyli również w tym pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej i dla dzieci, i dla dorosłych, te osoby to otrzymują. Od strony takiej merkantylnej, która również dla mnie jako kierownika jest istotna, Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązał się dokładnie tak samo rozliczać jak osoby w Polsce.
A pani doktor, tutaj jest też taka sytuacja, że wśród tych dzieci, które przybyły na teren powiatu kościerskiego, bo one się znajdują w tej chwili w dwóch ośrodkach takich czasowych na terenie powiatu, mogą być dzieci, które na przykład wymagają też na przykład kontynuacji terapii psychiatrycznych albo innych terapii. Część dzieci jest tam chyba z niepełnosprawnością. Jak to wszystko będzie, kto to wszystko będzie koordynował, jeśli chodzi o te potrzeby?
No na pewno tutaj my dostajemy, czy dostaniemy dyspozycje konkretne z poziomu powiatu, jeśli chodzi o taką stronę organizacyjną. Natomiast muszę Państwu powiedzieć i tutaj się też podzielę tym, co udało się zorganizować na przykład na terenie Gdańska. Pani doktor Anita Sumiła, która jest doskonałym, rewelacyjnym psychiatrą dzieci i młodzieży, nie muszę jej reklamować, skontaktowała się również z internistką, która jest pochodzenia ukraińskiego i z panią psycholog, która jest pochodzenia ukraińskiego i takiej pomocy na bieżąco udzielają. No ważna jest też kwestia tej pominięcia tej bariery językowej, żeby to się jakoś udawało, bo rzeczywiście to może być na początku dla nas dość trudne, natomiast też mamy wolontariuszy już w naszych miejscach, tu rzeczywiście nawet u mnie w Kościerzynie w szpitalu, naszych pracowników, którzy są pochodzenia ukraińskiego i zgłaszają się do tego, że chcą być tłumaczami w kontekście takim pomocowym właśnie.
A jakie problemy w takim razie mogą występować u tych osób, którym udało się z Ukrainy przedostać do Polski, są uchodźcami, gdzieś tutaj się będą na naszym terenie znajdować przez jakiś czas? Jakie zaburzenia mogą ich dotyczyć? Co się może dziać z tymi ludźmi?
Nie chciałabym być czarnowidzem, ale rzeczywiście to, czego Pani dotknęła na początku, ten zespół stresu pourazowego, PTSD syndrom, tak? To jest coś, co generalnie może towarzyszyć i osobom, które były bezpośrednimi uczestnikami doświadczenia traumatycznego, a wojna jest takim doświadczeniem.
No właśnie, bo nam się to kojarzy głównie właśnie z wojną, że żołnierze wracający z wojny.
Niekoniecznie. Wszystkie podręczniki diagnostyczno-statystyczne, ale też nasze doświadczenie kliniczne mówi o tym, że również osoby, które niekoniecznie są w bezpośredniej styczności z bodźcem stresorem, mogą doświadczać syndromu stresu pourazowego, czyli to nie tylko dzieci, które do nas przyjechały, nie tylko ich opiekunowie, ale proszę Państwa, wszyscy my, którzy widzą różne doniesienia medialne, którzy czytają w prasie, którzy oglądają mnóstwo rzeczy również w internecie, mają niestety również szansę, to tu wszystko zależy od spójności osobowości
od
i podatności.
Konstrukcji psychicznej, tak?
Tak, dokładnie. Czy zapadniemy na ten nieszczęsny zespół stresu pourazowego, czy nie?
Ale to tak już bardzo... od razu, jak to się rozwija, ten syndrom stresu pourazowego? Na co trzeba zwrócić uwagę?
Rozwija się. Rzeczywiście rozwija się, tutaj można by było powiedzieć tak kolokwialnie, im dalej w las, tym więcej drzew. Dokładnie. Ma to się tak samo z tym zespołem stresu pourazowego. On nie dzieje się natychmiast, bo natychmiast to możemy mówić o takiej nagłej reakcji na sytuację, czyli nagłej reakcji stresowej. Natomiast tutaj zespół stresu pourazowego ma taką rzeczywistość odroczoną w czasie, czyli to się może zdarzyć zanim. Po miesiącu, po dwóch, u niektórych po roku, u niektórych jeszcze w terminie bardziej odroczonym, czasami po dłuższym czasie.
Przepraszam, że te osoby na przykład docierają tutaj do Polski, są u nas bezpieczne, wcale nie znaczy, że takie może coś takiego się zdarzyć także w ich przypadku.
Że to natychmiast się będzie działo. Absolutnie nie. Ten zespół stresu pourazowego to jest taki dość przykre doświadczenie psychiczne, które... I uwaga, dzieje się i u osób dorosłych i u dzieci, ono trochę inaczej wygląda u dorosłych i u dzieci, bo jeśli chodzi o dorosłych, to najczęściej możemy powiedzieć, że przeżywają jak gdyby to samo masakryczne doświadczenie tu i teraz, w czasie odroczonym, ale ono się w przestrzeni psychiki dzieje z takimi detalami, z takimi odzwierciedlaniami tej rzeczywistości, która miała miejsce, jakby to się działo znowu tu i teraz. To są powracające, natrętne myśli, powracające jak gdyby wspomnienia, obrazy, odczucia, nawet sensorycznie te osoby, niektóre mówią, że czują smak, czują zapach, czują tą temperaturę, która w tamtym momencie miała miejsce. I to jest coś, co jak gdyby intruzywnie, gdzieś tam bez woli człowieka, natarczywie, w najmniej spodziewanym momencie czasami powraca. Natomiast u dzieci, bo proszę sobie wyobrazić, że zespół stresu pourazowego to nie jest tylko domena osób, które mają wgląd w siebie, również może się zdarzyć u niemowląt, U małych dzieci to trochę inaczej wygląda. U małych dzieci mogą występować takie traumatyczne, powtarzające się, dramatyczne zabawy, w których tematem jest ten aspekt urazowy. U małych dzieci mogą występować koszmary, ale trochę inne niż koszmary u osób dorosłych, bo osoba dorosła też nawet niestety nie będzie wolna w śnie od tego urazu, bo on będzie również intruzywnie gdzieś tam jej się wyświetlał w tych marzeniach sennych. Natomiast u dzieci sny będą raczej straszne, będą bez jakiejś rozpoznawalnej treści. Tym niemniej również będą to dziecko wybudzały i dzieci będą czasami budziły się z krzykiem, biegały do rodziców, jeśli ich mają, jeśli ich nie mają, to rzeczywiście do jakichś osób znaczących, opiekunów, bo będą wymagały takiego przytulenia, takiego zabezpieczenia. Dalej, przepraszam, że jeszcze dołożę, tak? U małych dzieci może występować takie wchodzenie w ponowne odgrywanie roli specyficznej do konkretnego wydarzenia. One mogą w procesie, a w zasadzie nie w procesie, w zabawie mogą wykorzystywać, gdzieś tam intruzywnie wchodzić w odtwarzanie tego urazowego doświadczenia. Tak, dokładnie tak jest.
Czy wyzwolicielem tego stresu pourazowego, czy tych właśnie takich jego objawów mogą być na przykład tutaj chociażby syreny, które będą, nie wiem, w Polsce włączone.
Jakiś głośniejszy
chciałam powiedzieć właśnie o tym, że ochotnicze straże pożarne apelują, żeby tłumaczyć uchodźcom z Ukrainy, że w nocy syrena w Polsce, na przykład na wsi, to może być sygnał do stawienia się w straży pożarnej ochotniczej, bo jest gdzieś pożar na przykład albo wypadek i że w ten sposób skrzykują się, zwołują się strażacy ochotnicy. A taka syrena w nocy na przykład w rejonie gdzieś wiejskim może też u takich osób, które będą tam przebywały z uchodźców wojennych, wywoływać takie traumatyczne skojarzenia.
Bezwzględnie może nawet doprowadzić niemalże do fugi. To jest do takiego doświadczenia ucieczkowego, tak? Po prostu wstaję i uciekam gdziekolwiek. Nie mam nawet potem świadomości, że coś takiego ma miejsce. Ale to już mówię o takich bardzo dramatycznie skrajnych możliwościach. Pani nie doktor, u wszystkich, nie to samo, tak?
Pani doktor, chciałam zapytać jeszcze o to, żeby pani poradziła wszystkim mieszkańcom Pomorza, którzy przyjęli do swoich domów albo chcą przyjąć uchodźców z Ukrainy, chcą ich ugościć pod swoim dachem. Co muszą wiedzieć o możliwym stanie psychicznym, o tym, jak te osoby się mogą zachowywać? Bo one mogą pozornie wyglądać na przykład na spokojne, tak? Ale jak, co może być w ich głowie?
Czyli najpierw, zanim powiem o tym, co się tam może dziać w głowach, bardzo, bardzo, bardzo chcę Państwa wszystkich uczulić na jedną rzecz. Proszę mieć świadomość, że no teraz mamy niesamowity poryw serca, niesamowitą spontaniczność w kontekście pomagania i chcemy, jesteśmy tacy bardzo otwarci. Natomiast proszę mieć świadomość z taką bardzo dużą odpowiedzialnością, że jeśli przyjmuję kogoś pod swój własny dach, to nie jest tylko na dzisiaj, to nie jest tylko na miesiąc, może się okazać, że to też nie jest tylko na pół roku. To może być tak, że przyjmuję, jakbym adoptowała sobie rodzinę. Czyli jestem za tą rodzinę w 100% odpowiedzialna. Muszę mieć świadomość, że najprawdopodobniej to będzie ze sobą ciągnęło jakieś skutki długofalowe, więc tutaj bardzo proszę o takie mądre rozeznawanie tej chęci niesienia pomocy. Przepraszam, że tak sobie pozwalam, ale moja 14-latka córka właśnie mówi: mamo, a może byśmy tutaj kogoś do mojego pokoju, może jakaś rodzina ją wie, dziecko. Trzeba też myśleć o komforcie tych osób i komforcie na tyle, na ile jest możliwe naszym i na takiej pomocy najbardziej długofalowej, jak to jest możliwe. Proszę mieć na uwadze, że niektóre osoby, które do nas dotarły, stracą albo straciły już niemalże całą rodzinę, swoją rodzinę pochodzenia i może być tak, że Polska będzie miejscem, gdzie te osoby będą już dalej żyły. Więc to jest to, na co musimy zwrócić uwagę w kontekście tego zaadoptowanego kogoś bliskiego, bo ci ludzie w tym momencie stają się naszą rodziną, warto jest najpierw siebie poznać, poznawać siebie. To jest proces, to wymaga czasu, to wymaga skupienia się I to też nie zawsze, też bym chciała, żebyście Państwo nie brali na swoje barki takiej odpowiedzialności, że ja na pewno muszę kogoś zdiagnozować. Nie, kochani, to nie jest Państwa rola, to jest rola specjalistów i też między innymi po to tutaj, myślę, jest ta audycja, żebyście Państwo mieli świadomość, że jak najbardziej z tymi swoimi zaadaptowanymi rodzinami Państwo możecie uzyskiwać pomoc u tych samych specjalistów, w tych samych miejscach, z których wy Państwo korzystacie. Natomiast rzeczywiście no, to poznawanie i ten proces takiego docierania się między sobą też to poznanie będzie służyło temu, żeby zobaczyć, czy ta osoba wymaga takiego specjalistycznego wsparcia, czy nie. No, to, co powiedziałam tutaj już wcześniej, te objawy zespołu stresu pourazowego to są te intruzywne wspomnienia, te takie dramatyczne przypominania sobie, które jak gdyby wyłączają w tym momencie świadomość, a ta świadomość jest przejmowana przez tą traumę, która miała miejsce. Do tego niestety w takim procesie długofalowym często mogą się dołączać zaburzenia afektywne ze spektrum depresyjnego i to jest niebezpieczeństwo, bo mogą się pojawić myśli samobójcze, ale też okazuje się, że mnóstwo osób, które doświadczają stresu pourazowego, mogą mieć inklinację na przykład do uzależnień od środków psychoaktywnych. No po co, proszę Państwa, no skoro powiedziałam już, że nawet sen nie daje ulgi, bo w śnie również przychodzi to ta trauma, no to czasami rzeczywiście chemicznie próbują sobie osoby zmienić rzeczywistość.
Dobrze, pani doktor, ale w takim razie jak my powinniśmy się zachować? O czym nie można rozmawiać? O czym można porozmawiać? Jak no, traktować te osoby tak, żeby nie robić im krzywdy takiej psychicznej jeszcze większej, żeby ich wesprzeć?
No myślę sobie, że skoro ktoś podejmuje decyzję...
Jak my
decyzję,
jako ludzie, którzy nie jesteśmy wykształceni w kierunku psychologicznym, co możemy zrobić?
Nie trzeba mieć jakiegoś dramatycznie wysokiego wykształcenia. Skoro Państwo podejmujecie decyzję, adoptuje sobie rodzinę, opiekuje się osobami, które przeżyły traumę, to znaczy, że macie Państwo niesamowicie wielkie serce. Tutaj bardzo tylko proszę o taką specyficzną delikatność. To, co kiedyś powiedział Arystoteles, proszę Państwa, złoty środek, ani za dużo, ani za mało, tylko w sam raz, czyli bądźcie Państwo bardzo wrażliwi na potrzeby tych drugich ludzi. Oni te potrzeby najprawdopodobniej, jak przestaną się bać, zaczną je generować. Tylko jasne sytuacje czynią przyjaciół. W związku z powyższym bądźcie Państwo otwarci, wy dawajcie otwarte komunikaty, wtedy jest duża szansa, że również te otwarte komunikaty Państwo uzyskacie w przeciwną czy w swoją stronę. Nie zagłaskać kotka, tylko dawać taką przestrzeń też wolności tym ludziom, żeby oni no, poczuli się na tyle bezpiecznie, żeby mogli generować te swoje potrzeby. Bądźmy otwarci, bądźmy czujni, bądźmy wrażliwi na generowane potrzeby.
Będziemy jeszcze rozmawiać po krótkiej przerwie o tym, jak się zachować, jak można nawiązać kontakt z takimi osobami, żeby on był dla nich bezpieczny i dla nas bezpieczny. Psycholog kliniczny dr Aleksandra Szulman-Wardal z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie jest z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa. Po przerwie połączyliśmy się z dr Aleksandrą Szulman-Wardal, psychologiem klinicznym z Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorką ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Czy się słyszymy, pani doktor?
Tak, dokładnie.
Rozmawiałyśmy o tym, jak należy kontaktować się z uciekinierami z terenów objętych wojną na Ukrainie, ale jak to robić bez takiego nasilania u nich strachu o siebie, o bliskie im osoby? Czy można na przykład pytać o to, co przeżyli, czy raczej sobie podarować takie rozmowy?
Znowu powtórzę, tu są różnice indywidualne, wszystko zależy od osobowości tych ludzi, którzy do nas trafią, bo niektórzy rzeczywiście będą mieli taką swoją bardzo naturalną potrzebę, żeby od razu odreagowywać, mówić i jeszcze raz mówić o tych przykrych doświadczeniach.
Pozwolić im o tym mówić wtedy.
Tak. Tak, jak najbardziej. Natomiast inni rzeczywiście będą to bardzo głęboko w sobie chować. Tutaj nie ma jakiegoś jednorazowego, konkretnego, nie ma jednej recepty, nie ma jednego przepisu. Natomiast moi studenci na drugim roku psychologii uczą się takiego przedmiotu, który się nazywa pomoc psychologiczna. I tam również są takie oddziaływania wobec osób po zdarzeniach traumatycznych. I też w kontekście możliwej psychoedukacji, no szkoda, że psychologia nie jest od przedszkola wykładana dla nas, ale moi studenci już na pewno wiedzą, że uczą tych wszystkich ludzi, którzy nie są specjalistami, takiego bardzo świadomego towarzyszenia. Co to znaczy? Chodzi o kwestię bliskości, chodzi o kwestię gotowości do słuchania. Chodzi o to, żeby na tyle, na ile jest potrzeba, dawać wsparcie, dawać akceptację, dawać swoją uwagę i na pewno nie oceniać, bo to jest bardzo, bardzo destruktywne. I na koniec, na tyle, ile jest też otwartość z drugiej strony, informować o tym, co jest konieczne.
Ja tak
Czyli
sobie myślę, że
bliskość,
osoby...
gotowość do słuchania, przepraszam, bliskość, gotowość do słuchania, wsparcie, akceptacja, dawanie uwagi, nieocenianie, informowanie. Takich 6 punktów bym mogła wymienić.
Mówiłyśmy o tym stresie pourazowym, ale tak sobie myślę, że te osoby mogą mieć taki po prostu lęk tu i teraz o tą przyszłość, co z nimi będzie, czy oni będą mieli z czego żyć, czy będą bezpieczni, czy będą mogli zostać w danym miejscu dłużej, jak to wszystko będzie wyglądało, czy dzieci znajdą szkołę. Także takie życiowe sprawy związane z tym tu i teraz i my powinniśmy też jakby zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze, że się tutaj zorganizujemy, że pomożemy? To pomaga?
Wszystko będzie dobrze. Takie, przepraszam, przysłowiowe klepanie po plecach i mówienie wszystko będzie dobrze, to jest nic. To jest tak naprawdę, to jest taki samouspokajacz tylko i wyłącznie dla nas. Natomiast w kontekście osób potrzebujących ta strategia nie przynosi efektu. Raczej lepsze by było twierdzenie, ja jestem tutaj obok, jestem do Twojej dyspozycji, zrobię wszystko, żebyś teraz miał bezpieczeństwo. Na pewno mój kraj, moje władze będą organizowały dla Ciebie najprawdopodobniej pracę, dla Twoich dzieci szkołę i dla Was miejsce życia, bo w kontekście długofalowym tak to najprawdopodobniej powinno wyglądać.
Oni bardzo często, ci wszyscy uchodźcy dziękują, my to widzimy w telewizji, dziękują Polsce za przyjęcie pod swój dach mieszkańcom, za pomoc, za wsparcie. My powinniśmy też im dziękować, że ich mężowie, bracia walczą także za nas. Czy to jest czas na takie rozmowy, na takie podziękowania?
To wszystko zależy od pewnej spontaniczności. No, jeśli mamy taką potrzebę w sobie, to jak najbardziej, to jej jakoś nie duśmy w sobie. Natomiast nie sądzę, żeby to był jak gdyby taki pierwsza potrzeba osób, które przyjmują. Po prostu tu jest większa potrzeba dawania ciepła, dawania serca, dawania takiej bliskości, chyba wdzięczności jeszcze. Że naród nasz nie jest na taką wdzięczność chyba jeszcze gotowy, ale to są tylko moje prywatne, mi się wydaje.
A jak należy, w takim razie zatrzymajmy się na dzieciach jeszcze na moment, zadbać o zdrowie psychiczne dzieci, które tutaj przyjeżdżają z Ukrainy ze swoimi rodzicami, jak ich czas zająć, zanim te wszystkie sprawy organizacyjne związane ze szkołą nie zostaną ogarnięte, czy na przykład te dzieci powinny mieć dostęp do internetu taki bez kontroli i programów telewizyjnych, bo być może one mogą teraz do końca nie wiedzieć, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. One powinny to wiedzieć i tak samo może pytam też o dorosłych, czy te kobiety powinny oglądać telewizję, czy raczej jakoś to tutaj się powinno, nie wiem, dostęp do jakichś platform, może filmowych raczej udostępnić.
Znaczy powiem Państwu tak, jeśli chodzi o dzieci, to jakiekolwiek to dziecko by nie było, czy to dziecko będzie z Polski, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z każdego innego kraju, ja jestem w takim przekonaniu, że powinna być kontrola rodzicielska, jeśli chodzi o wszystkie środki masowego przekazu, w tym internet. Czyli to nie może być takie hulaj, dusza piekła nie ma, dziecko ma wgląd we wszystko. Absolutnie nie. Czyli tutaj kwestia, jak gdyby to rodzice powinni bezwzględnie o to zadbać. Jeśli rodzice nie mają takich możliwości, to osoby, które świadczą to opiekuństwo nad tymi dziećmi jak najbardziej. Ja bym proponowała, że może bardziej dla dzieci niż internet. No, od wczoraj akurat moi koledzy psychologowie, psychoterapeuci zbierają intensywnie kredki, kolorowanki, książeczki, nawet używane, tak? Po to, żeby rzeczywiście tą aktywność dzienną tym dzieciom jakoś konkretnie zorganizować, jeśli jeszcze nie szkoła, to coś podobnego na wzór szkoły. Natomiast jeśli chodzi o osoby dorosłe, no proszę Państwa, nie ograniczymy ludziom, którzy nie są ubezwłasnowolnieni dostępu do źródeł. Myślę, że to tak samo jak my tutaj u siebie na miejscu. Niektórzy z nas mają taką ogromną potrzebę niemalże 24-godzinnego, permanentnego sprawdzania tego, co się dzieje, a niektórzy wręcz mają awersję i wolą tego unikać i dopiero no, dają sobie taką pastylkę raz na dzień takich jakichś konkretnych informacji.
To jest zdrowsze? Tutaj,
myślę, że tak, bo jeśli my jesteśmy cały czas zanurzeni w takim bodźcowaniu negatywnym, no to rzeczywiście nasza kora nadnerczy dość intensywnie pracuje, nasze hormony stresu bardzo intensywnie się uaktywniają i dla takiej homeostazy całego organizmu nie jest to najlepsze takie doświadczenie, na pewno nie jest to najlepsze zachowanie, ale nigdy w życiu bym nie kazała komuś, nie zabraniała czy nakazywała, bo proszę Państwa, to jest zabieranie wolności. Ja myślę, że niektóre osoby gdzieś tam same z siebie, gdzieś doświadczając tej takiej nieprzyjemności permanentnego bodźcowania informacyjnego, się od tego później izolują.
Chciałam zapytać, czy dobre tutaj jest na przykład właśnie takie zaangażowanie w jakieś aktywności inne, które odsuną, oderwą myśli od tego, co się dzieje na Ukrainie?
Znaczy, ja bym serdecznie rekomendowała, żeby te osoby jak najkrócej się czuły u nas jak goście. Co to znaczy? To znaczy, żeby te osoby jak najszybciej wdrażać w taką rzeczywistość codzienną, czyli wspólnie robimy zakupy, wspólnie przygotowujemy posiłek, wspólnie sprzątamy, że po prostu tu jest teraz twoje miejsce życia i żyj tak, jakbyś był u siebie. Bądź odpowiedzialny na tyle, na ile jesteś w stanie za siebie, za swoich bliskich. Współuczestnicz ze mną w naszym wspólnym życiu.
Tylko rozumiem, że to trzeba najpierw dać trochę odpocząć głowie, tak, bo te osoby cały czas docierają i kiedy będą same już chciały, pytały, czy mogą coś zrobić, to nie kazać im się gościć, tylko jednak angażować w jakiś sposób w życie rodziny naszej, tak?
Tak. Kochani Państwo, złoty środek, nie za szybko, nie za późno, nie za dużo, nie za mało, jak najbardziej, żeby te osoby nie czuły się też, że cały czas są nacenzurowane, że cały czas też muszą być wdzięczne, bo to jest też takie na dłuższy dystans dość destruktywne, żeby też się poczuły jako współodpowiedzialne, że współpartycypują w tej egzystencji na tyle, na ile to jest możliwe. Myślę sobie, że nasze państwo też będzie dążyło do tego, żeby wykorzystać te potencjalności osób dorosłych, żeby też te osoby mogły pójść do pracy, żeby miały takie poczucie, że są w stanie tutaj być i żyć i też, żeby coś zależało nareszcie od nich.
Czyli rozumiem, że jeśli pani, którą gościmy z dziećmi, jest nauczycielką i wyraża chęć, że chce iść do pracy, chce zająć się tymi dziećmi ukraińskimi na przykład w jakiejś szkole, to możemy w jakiś sposób próbować jej pomóc, skontaktować się, powiedzieć, jak to może zrobić, żeby taką pracę mogła podjąć, niekoniecznie...
Ależ bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak. Ostatnio zgłosiło się małżeństwo ukraińskie stomatologów, którzy od razu poszukują pracy. Ja myślę, że te osoby będą od razu zagospodarowywane. Oczywiście, przepraszam, na tej części Niestety się nie znam, jak wygląda prawo pracy, jak wygląda kwestia zatrudniania, ale jeśli mamy jakieś trudności, to najprawdopodobniej one zostaną szybko jakoś rozwiązane, tak jak kwestia tutaj uzyskiwania pomocy medycznej dla uchodźców.
Chciałam tutaj jeszcze wrócić do tematu przyjmowania uchodźców z Ukrainy w naszych domach. Tutaj są pytania takie od słuchaczy, czy jeśli takie osoby będą miały właśnie problemy ze spaniem, jakieś koszmary, czy to będą dzieci, czy dorosłe osoby, to co my możemy właściwie zaproponować, co pomoże? Czy to wtedy już szukać takiej pomocy psychologicznej, czy jakieś może, nie wiem,
tak,
jeszcze tak, ziołowe leki proponować, czy co robić?
Słuchajcie Państwo, kwestia snu jest kwestią bardzo delikatną, ja bym powiedziała arcydelikatną. Jeśli nie będziemy spać, jeśli ta nasza zaadoptowana rodzina nie będzie spać, ktokolwiek, to wtedy ma bardzo duże szanse na zapadnięcie niestety na zespół depresyjny. No to już jest bardzo niebezpieczne. W związku z powyższym ten komfort snu, o to musimy wszyscy dbać, tak? Dla siebie, o to musimy obserwować nasze dzieci, o to musimy też tutaj patrzeć, jeśli będziemy mieć na uwadze te osoby, które do nas dotrą. Ja bym proponowała tego nie rozwiązywać w sposób taką metodą, przepraszam, chałupniczą, czyli idę i sobie kupię jakieś ziółka, bo tak naprawdę, proszę Państwa, zioła to są parafarmaceutyki, których tak naprawdę składu chemicznego do końca nie znamy i tak naprawdę nie wiemy, jak każdy człowiek może na nie reagować. Oczywiście na początku można próbować eksperymenty z mlekiem przed snem, takie bardziej to, co babcie nam proponowały, ale jeśli one nie zdają egzaminu, proponuję kontaktować się. Niestety to już jest psychofarmakoterapia ze specjalistami, którzy będą stabilizować nam ten proces snu. To jest naprawdę bardzo delikatna rzecz.
A czy są gdzieś jakieś przystępne materiały już, o których Pani wie, opublikowane albo wkrótce się może ukażą, dotyczące jakichś wytycznych od psychologów dla obywateli, jak postępować, co robić, gdzie my możemy poczytać w razie tego, żeby wiedzieć po prostu, jak się zachować, jak przyjąć te osoby w naszych domach i prawidłowo wobec nich postępować, żeby nie ranić ich właśnie psychiki jeszcze bardziej?
Ja wiem, że nad tym pracują właśnie nasi konsultanci wojewódzcy, żeby taki biuletyn jakiś wydać i to w języku polskim, w języku ukraińskim, w języku rosyjskim, bo niektórzy ci uchodźcy również tylko i wyłącznie mówią tym językiem, i w języku angielskim. Także w tym momencie trwają nad tym prace i wiem też, że dzisiaj marszałek województwa pomorskiego z całym swoim zespołem też publikuje takie informacje w tych językach w kontekście obszaru zdrowia.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Psycholog kliniczny dr Aleksandra Szulman-Wardal z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Dziękuję, że Pani znalazła czas w tym trudnym momencie, kiedy macie bardzo dużo pracy na rozmowę i na bycie z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego i dużo, dużo cierpliwości. Dużo, dużo serca. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.